Cześć, witajcie w wakacyjnej odsłonie podcastu Można zwariować na lato.
Poruszamy w niej luźniejsze tematy, ale nadal związane z dobrostanem i zdrowiem psychicznym.
Działamy dzięki wsparciu osób wspierających Fundację Można zwariować na Patronite.
Dziękujemy w szczególności najhojniejszym patronom i matronkom, którymi są Emilia, Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Hej.
Cześć. W pierwszym odcinku tej wakacyjnej serii mówiłyśmy o odpoczynku i o naszym podejściu do tego odpoczynku i mówiłam Wam, że właśnie szykuję się do krótkiego wyjazdu na wakacje. Jeden za mną, drugi przede mną, ale już po tym pierwszym, który był, no mogę powiedzieć, akceptowalny przez moją psychiatrę, taki prawie siedmiodniowy, to mam po nim bardzo wiele wniosków, o których już chwilę pogadałyśmy z Anią i pomyślałam, że wartościowym będzie też się podzielić nimi z Wami. Być może w takim razie po kolejnym będę musiała zrobić kolejny update i zmienię zdanie na temat wszystkiego, ale to się okaże.
Mhm.
No, ale zobaczymy.
No, czyli to był, z tego co mi mówiłaś, był to urlop jednak może trochę krótszy niż Twoja psychiatra zalecała, ale taki, w którym udało Ci się faktycznie nie otworzyć komputera. Sukces.
A właśnie, tak, to był bardzo ważny wątek, dlatego że wzięłam ze sobą komputer, ponieważ miałam trochę rzeczy, też wiedziałam, że mam do skończenia, ale bardzo utkwiło mi w głowie to, co mówiłaś i aktywnie go nie otwierałam, wiesz? Że miałam taki moment, że myślałam, a dobra, to teraz mam chwilę i mogę zrobić to, ale pomyślałam sobie, nie, cel tego wyjazdu jest inny.
Mhm.
Czy mogę zrobić to później? Tak, mogę zrobić to później. I nie otworzyłam komputera. No, odpowiedziałam na kilka maili z telefonu, ale wiesz, ale i zrobiłam jednego kola z góry.
Ale to był kol z fundacją, to był przyjemny kol. To sama przyjemność z nami rozmawiać.
Tak.
Głównie.
Ale faktycznie utkwiło mi w głowie to, o czym rozmawiałyśmy i nie otworzyłam komputera i wiesz co? I potem już nie chciałam go nigdy otwierać.
Zrozumiałaś, że komputer to zło.
No nie, może nie komputer to zło, ale myślę, że powrót do pracy był o tyle cięższy, że właśnie zrobiłam sobie taką przerwę. I faktycznie ta readaptacja, o której mówiłaś, była taka powolna.
No właśnie, myślę, że to jest też coś, z czym dużo osób może się utożsamiać i faktycznie trochę ciężko jest gdzieś tam zmusić się do tego powrotu do codzienności, szczególnie jeśli to się jakoś tam drastycznie dzieje. No ale myślę, że też pewnie miałaś ten komfort, że mogłaś sobie stopniowo dozować te obowiązki, bo nie wróciłaś do żadnego biura, w którym ktoś już od ciebie czegoś tam chciał.
No, można by tak powiedzieć. Ja nie biorę tych jakichś złych maili z zaległościami tak bardzo do siebie. No dobra, ale chciałabym Wam powiedzieć o kilku wnioskach, które mam po tym krótkim wyjeździe. W dużym skrócie, wyjechałam do miejsca, do którego jeździłam przez wiele lat jako dziecko i pojechałam spotkać się z moją babcią. To był główny cel tego wyjazdu, dlatego że przede wszystkim pomyślałam sobie, że moja babcia, która ma już 75 lat i pomyślałam sobie, że no nie wiem, ile czasu jeszcze spędzimy razem, a na pewno w takich warunkach, gdzie po prostu jesteśmy nie w Warszawie, tylko właśnie gdzieś w jakimś innym miejscu i możemy robić różne rzeczy razem, więc pomyślałam sobie, że to na pewno będzie i dla mnie, i dla niej wspaniałe wspomnienie, spędzić trochę czasu razem w ten sposób. No i to też było miejsce mojego dzieciństwa, dlatego że od kiedy moja mama miała 4 lata, później ja, od kiedy miałam 8 miesięcy, jeździłyśmy do Zakopanego. Moja babcia miała tam przyjaciół, u których mieszkaliśmy, o których ja i moja siostra myślałyśmy, że to są nasi dziadkowie i nasza rodzina. Potem się okazało, że jesteśmy niespokrewnieni, ale to inna historia. O tym przeczytacie w mojej książce clue.
To myślę, że dużo, nie wiem czy dużo, ale ja też miałam takich przyszywanych dziadków, z których po
O,
prostu
naprawdę?
byli jakimiś znajomymi, ale tak, ale w sensie jak byłam mała, to po prostu każda starsza osoba, no to była bardziej dziadek, babcia, a nie ciocia, wujek, więc tak. Myślę, że to jest bardzo cute.
No więc no było to takie miejsce właśnie bardzo sentymentalne dla mnie. Co ciekawe, jeździłyśmy równo z moją siostrą, właśnie z moją babcią do Zakopanego w każde lato i później w każdą zimę. I ja zupełnie tak jak moja mama, zaczęłam bardzo lubić chodzenie po górach i kiedy mogę, no to właśnie sobie wymyślam taką wycieczkę. Moja siostra kompletnie nie. Zupełnie niezainteresowana. Jak jej mówię, no to chodź, pojedziemy razem, pojedziemy na jedną górę, będzie fajnie. Absolutnie nie. W ogóle nie, nie ma mowy. No, nie, za żadne pieniądze. Nie. Więc to jest też ciekawy aspekt. Natomiast mam kilka takich wniosków, pięć chyba, które sobie wypunktowałam, dotyczące jakichś moich obserwacji z tego czasu. Mój pierwszy wniosek jest taki, dotyczący bycia osobą.
Bycia osobą czy sobą?
Bycia osobą,
Ale jaką osobą?
dlatego, że na pierwszy fragment mojej wycieczki pojechałam z moim znajomym, który jest takim względnie nowym znajomym, powiedziałabym, i wchodziliśmy na górę w dzień, który kompletnie temu nie sprzyjał. W sensie normalnie było cały czas słońce i piękna pogoda, a tego dnia było mgliście, później zaczął padać deszcz, później zrobiło się niebezpiecznie, bo było ślisko w górach, a my byliśmy nagrani i w pewnym momencie zdecydowaliśmy się zawrócić, bo było aż tak niebezpiecznie. No to później schodziliśmy do schroniska, później byliśmy zupełnie przemoczeni. Ja miałam cały mokre spodnie, tak jakbyś weszła do wanny w spodniach i wstała. To nie wiem, czy kiedykolwiek, oprócz kiedy mieszkałam w Singapurze i były deszcze zenitalne, ale jak one się kończą, to się od razu wychodzi słońce i momentalnie wysychasz. No i też nie miałam tak na sobie całego takiego, wiesz, ubrania, tylko po prostu jakąś sukienkę czy coś takiego lżejszego. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek byłam w taki sposób mokra. No więc później.
Ja byłam w zeszłym roku na Audio Riverze, gdzie padało przez 30 godzin z rzędu i mimo tego, że miałam pelerynę przeciwdeszczową, taką dość długą, to wracałam już do hotelu po prostu bez butów. Miałam buty w ręce, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu.
Może dlatego to się nazywa Audio River, że
Że
kończysz mokra.
deszcz, że rzeka deszczu. Możliwe. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy w tym roku.
No więc było dużo niesprzyjających nam okoliczności. Później siedzieliśmy chyba z 3 czy 4 godziny w schronisku, czekając, aż chociaż trochę przestanie padać. Ja cała mokra, a później jeszcze musiałam suszyć spodnie, więc mój znajomy pożyczył mi swoje zapasowe spodnie. Więc no dużo było jakieś. Okazało się, że można płacić tylko gotówką. No jakieś dużo różnych elementów, które mogłyby się okazać jakieś niesprzyjające. Ale to była dla mnie super wycieczka i świetna zabawa, i wszystko mi się podobało na niej. I wtedy pomyślałam sobie, wiesz, było tyle elementów, które mogłyby spowodować narzekanie, albo że ktoś się przestraszy, albo że, wiesz, albo że ktoś powie, dobra, już mi się nie chce, albo o, dlaczego poszliśmy w ten dzień, albo cokolwiek, nie? I nic tam nie było
No
takiego.
właśnie, tu chciałam się na chwilę zatrzymać, bo myślę, że to jest też coś, co bardzo zależy od naszej osobowości, ale też w sumie może być taką trochę zmienną częścią, czyli taką bardziej umiejętnością, nie? Że myślę sobie właśnie, że to, o czym powiedziałaś, że było dużo powodów do narzekania. To jest coś, co może bardzo zepsuć taki urlop, że jakby masz ten wymarzony tydzień w roku, na który poświęcasz na jakąś wycieczkę. No a jednak w Polsce ta pogoda może być różna, nie? Ale nawet jeśli jedziesz za granicę, to może okazać się, że jest taki upał, że na przykład w ogóle nie da się przebywać na zewnątrz, nie? To nie musi być deszcz.
No tak, my właśnie poszliśmy tego jednego dnia, dlatego że mieliśmy tylko ten jeden dzień, dlatego że ja jechałam na ten tydzień, ale mój znajomy miał tylko jeden dzień, I wracał kolejnego dnia i nie mogliśmy tego przesunąć. Więc to była nasza jedyna szansa. I faktycznie no, okazało się, że całą resztę dni było piękne słońce i piękna, idealna pogoda, a ten jeden dzień był wyjątkowo deszczowy.
No właśnie. I jak myślisz, co ci pomogło nie narzekać? Czy to bardziej jest właśnie w ogóle sposób, jaki ty masz? A czy na przykład gdybyś się cofnęła 10 lat wstecz, to zareagowałabyś inaczej na taką sytuację?
Absolutnie.
Okej.
Okay. Tak. I tylko wiem, że z mojej strony jest to aktywny wybór. Dlatego, że ja musiałam się bardzo nauczyć być sobą teraz, wybierając to, jaka chcę być. I to właśnie też ten mój znajomy powiedział mi ostatnio i uważam, że to jest bardzo właściwa myśl, że w pewnym momencie musisz wybrać, czy wybierasz życie komfortowe, czy wybierasz życie przygody.
A jak już wiemy, życie jest czadowe, więc...
Pierwszy moment, jak on to powiedział, to dokładnie w tamtym momencie pomyślałam właśnie wtedy, jak miałam 14 lat i czy tam 15 i zdecydowałam, że zacznę szkołę eksternistyczną i zacznę podróżować full time i pracować jako modelka, bo miałam takie poczucie, że jeśli coś się nie zmieni, to nic się nie zmieni. I wielokrotnie w moim życiu się zdarzał taki moment, w którym miałam dokładnie to myślenie.
W sensie to był... W sensie, że tamten moment był taką furtką na zasadzie jest mi źle w tradycyjnej szkole i nie wiem, jest tutaj nudno albo nie sprawdza mi się taki styl życia, więc może spróbuję po prostu czegoś innego?
Tak, ale to czegoś innego było zupełnie nieznajome, zupełnie przerażające i był to taki skok na głęboką wodę, który mógł się skończyć tym, że się utopię albo po prostu ktoś mnie porwie i wiesz, wszystko co najgorsze się może wydarzyć. I był dla mnie skrajnie wymagający, ale bardzo miałam silne w środku poczucie, że jeśli coś się nie zmieni i jeśli nie zrobię tego kroku tam, gdzie nie widzę, co jest dalej, to no to mogę stracić jakąś ogromną szansę.
No ale wtedy jeszcze też nie myślałaś chyba o tym jako takiej przygodzie na zasadzie. No i tak jak teraz podczas tego urlopu, gdzie ten deszcz jakoś nie zepsuł ci nastroju, nie?
Nie, i wtedy miałam, myślę, że miałam zupełnie, wiesz, no moja osobowość była dużo bardziej taka lękowa, na przykład jak sobie myślę o tym, że kiedyś musiałam mieć wszystkie dane i każdą informację i wszystko dokładnie wiedzieć, co będzie krok po kroku się działo, gdzie doszłam do tego momentu teraz, w którym jestem okej, nie mając wszystkich informacji na każdy temat, nie? Ale to wszystko jest praca nad sobą i ja wiedziałam, jaka chcę być i jaka nie chcę być i widziałam, jakie osoby mam wrażenie, że mi imponują, ich postawa i myślę sobie, wow, jak można być takim wyluzowanym.
A kto ci wtedy jakoś, właśnie kto był tą wyluzowaną osobą, na którą obserwowałaś?
Nie, nikt konkretny, wiesz, ja poznawałam wtedy ogromnie dużo osób, które pracowały w modzie w wielu krajach i tak dalej. Wiesz, mnóstwo modelek, które już od wielu lat podróżowały, które miały dużo więcej doświadczenia niż ja. I obserwowałam to, jak wiesz, jak one mogą mówić, no a jutro lecę do Nowego Jorku, a potem gdzieś tam. I ja sobie myślałam, wow. Jaki to jest w ogóle dziwny styl życia, a później sama miałam dokładnie taki styl życia przez wiele lat. No w każdym razie jakby wracając do tego głównego wątku, wybór tego, że chcesz być osobą, z którą jest łatwo robić rzeczy, bo niektóre osoby są takie po prostu, naturalnie, nie? Ale wiele z nas nie jest. I myślę, że ja naturalnie nie byłam tą osobą, albo nawet nie jestem w takim stopniu, w jakim chciałabym być. No i właśnie mój znajomy, z którym wchodziliśmy na górę, okazał się być bardzo łatwą osobą w obyciu. I myślę, że w sytuacji, która może generować tak dużo rzeczy, które mogą pójść nie tak i które mogą po prostu ci zepsuć humor, jeśli aktywnie decydujesz się na to, żeby tak nie było, to każde doświadczenie może być super fajnym i ciekawym doświadczeniem. I z każdego z nich możesz skorzystać i później, no wiesz, jakby każda taka sytuacja to tak naprawdę jest twoje generowanie wspomnień. Więc po co masz generować wspomnienia, które będą przykre albo denerwujące, jeśli możesz w tamtym momencie, nawet jeśli pierwsze emocje, które do ciebie przychodzą, to będzie jakaś złość, czy jakieś negatywne emocje, wybrać po prostu i wiesz, i pomyśleć sobie, okej, ale ja nie chcę, żeby to było złe doświadczenie. I mam wrażenie, że ja też nie miałam żadnego momentu, mimo że tak jak mówię, padał deszcz, byłam cała mokra. Tam, nie wiem, zaczęliśmy tę wycieczkę o 5:50 rano, więc nie wyspana, no to cokolwiek. Nie miałam ani jednego momentu, w którym sobie pomyślałam, o nie, albo kiedy ta wycieczka się skończy, albo nie chcę tu być. Tylko pomyślałam sobie, wherever you go, there you are.
To zabawne, bo ja miałam w zasadzie też podobną sytuację niedawno, też związaną z deszczem, bo oczywiście deszcz niszczyciel dobrej zabawy i dobrego humoru, chociaż nie musi być oczywiście. I miałam taki moment, w którym pomyślałam sobie, nie chcę tu być, jakby to nie podoba mi się. To było dosłownie to, co powiedziałam, takim już głosem zrezygnowanym. Nie podoba mi się, ponieważ padał deszcz i siedziałam w naprawdę bardzo ciasnym namiocie z dość dużą ilością bagażu, jak na rozmiar tego namiotu. No ale wiesz, założyłam folię przeciwdeszczową, którą kupiłam na Allegro za 5 zł. To się potem okazało, wszędzie są takie sprzedawane po 15 albo 20 zł, więc totalnie kupujcie tę folię na Allegro. W sensie, oczywiście też warto kupić sobie może wielorazowy płaszcz przeciwdeszczowy, ale no ta folia, wiemy, że folia ratuje życie, okej? Okay? Jakby folia, którą zmieścisz.
Ja w schronisku murowaniec kupiłam ją za 18.
O, no widzisz. A z tego, co widziałam, to była ona dość krótka na ciebie. A ja kupiłam taką super długą. No, ale nieważne, to nie jest historia o folii, tylko historia o tym, jak też musiałam jakby podjąć tą decyzję, nie? Czy jakby teraz chcę się na przykład rozpłakać i zostać w tym namiocie i nie wiem, już z niego nigdy nie wyjść, czy chcę, nie wiem, znaleźć pociąg i wrócić do domu, czy chcę może gdzieś jeszcze się indziej schować, jakby czy chcę wydać kilkaset złotych na szukanie innego noclegu, bo mi się nie podoba ten namiot, wiesz, jakby no opcji można by było mnożyć i pewnie gdybym właśnie tak puściła wodze swojej fantazji, to mogłabym zacząć rozkminiać, co pójdzie nie tak, jaka jest możliwość, czy może ten namiot zaleje, a może, nie wiem, coś jeszcze innego się złego stanie, a może przemokną mi rzeczy, a może nie będę mogła spać. I wiesz, mogłabym się tak nakręcać, co jest ogólnie łatwe, żeby, jeśli tego nie kontrolujemy. No, ale w pewnym momencie po prostu trochę konformistycznie poszłam za grupą na zasadzie, okej, no dobra, pada, ale jakoś to będzie, nie? No i co się okazało? Że było super i wcale nic nie przemokło i nie wiem, wszystko było okej, wszystko się udało, nie? Że to, że jest jakaś chwilowa niedogodność można też porównać do takiej tolerancji dyskomfortu, że nie zawsze trzeba wszystko naprawiać, bo nie zawsze wszystko będzie idealnie, i czasami po prostu łatwiej jest zaakceptować tą niedogodność i po prostu ją przeczekać, albo przyznać, że tak jest i nie dawać się też ponosić emocjom. No i jest to często bardziej optymalne niż redukowanie tych niedogodności, nie?
Tak, absolutnie. I też myślę, że optymizm jest wyborem.
Oczywiście.
Że nawet jeśli ci się wydaje, że jesteś pesymistyczną osobą, to wkładając w to pracę jesteś w stanie się tego nauczyć. Ja jestem na to idealnym przykładem. I uważam, że optymistyczne życie, mimo że może się wydawać czasami takie
Złudne.
z brakiem racjonalnego myślenia, złudne, to finalnie bardzo często sprawia, że rzeczy się w ogóle dzieją. A to jest inny temat, na który być może porozmawiamy, bo myślałyśmy o tym, czy is ignorance bliss? Czy ignorancja jest właśnie. Nie
Eye
wiem.
roll. Jak przetłumaczyć nieprzetłumaczalne rzeczy?
Czy ignorancja jest z czymś właśnie czasami pozytywnym.
Tak, ale tak, żeby jeszcze to podkreślić, bo myślę sobie, że też że jakby odkąd pamiętam, zawsze były jakieś takie pytania na zasadzie Czy jesteś optymistką czy pesymistką? Albo czy myślisz, że szklanka jest
W
pełna
złotych
czy
myślach.
pusta? Tak, w złotych myślach. To z tą szklanką, to pamiętam, że pierwszy raz usłyszałam na jakiejś lekcji angielskiego. Wiesz, po prostu w podręczniku do angielskiego gdzieś to było, nie? I myślę sobie, że określanie siebie jako optymistki czy pesymistki tak jednoznacznie, myślę, że jakby ta narracja jest skupiona na tym, jaka jesteś, a nie jaka możesz się stać, albo czego możesz się nauczyć, jakiej postawy. Oczywiście, że nie zawsze optymizm popłaca i są wyjątki, w których nie chcemy być optymistyczni na zasadzie, o, może skoczę z okna i nic się nie stanie, no jakby dobra, bez przesady, tak? Ale też takie podejście realistyczne, że o, ja tylko racjonalnie wszystko tutaj kalkuluję, no też nie zawsze będzie się sprawdzało. A pesymista już w ogóle nie wiem, kiedy się
Ale ja
sprawdza.
jestem bardzo racjonalną osobą, a myślę, że jestem też optymistyczna. Myślę bardzo racjonalnie, ale jestem optymistyczna.
Tak, myślę, że to może być taki słodki punkt.
Tak, to
Taki.
jest właśnie on, słodki punkt.
Ponieważ ta seria nazywa się Summer Special, to powinnyśmy mieć taką dyspensę na używanie po prostu angielskich słów, które są nieprzetłumaczalne, albo no bardziej nie słów, co
Ta
sformułowań.
seria nazywa się Letni Specjał.
Specjal to jest chyba też marka jakiegoś taniego piwa, więc nie wiem, czy dobrze to brzmi.
O, nie wiem, czy to jest marka taniego piwa,
Tak
ponieważ
mi się wydaje.
od ponad roku nie piję w ogóle alkoholu. No dobra, ale w ogóle kolejny mój wniosek, wątek związany z tym, czego się dowiedziałam na krótkich wakacjach, jest taki, że zauważyłam, że ja naprawdę cały czas noszę słuchawki. Cały czas. Całe moje życie jest po prostu w założonych słuchawkach.
Albo stoperach.
I jeszcze teraz, jak one mają wiesz, funkcję tego, że możesz przez nie słuchać, no to wiesz, no to nawet jak wchodzę do sklepu, to mogę włączyć i ich nie wyjmować. No ale zorientowałam się też, że jakby cały czas czegoś słucham, bo cały czas chcę się uczyć i cały czas chcę się dowiadywać nowych rzeczy i są jakieś rzeczy, wiesz, o których chcę posłuchać, a zawsze lepiej mi się słucha. I więc myślę sobie, no dobra, jak będę jechała teraz rowerem gdzieś, no to sobie posłucham czegoś, no ale wiesz, w tym takim trybie transparentnym, że słyszę też, że jadą samochody i tak dalej, nie?
Serio? Ja zawsze słucham z tym noise cancellingiem.
Ale jak jedziesz rowerem,
No,
no to
oczywiście.
jest niebezpieczne.
Nie, no ale słyszę przecież to, co dochodzi z otoczenia.
Noise cancelling to znaczy, że kanceluje ci
Ale
noise.
nie kanceluję przecież w 100%.
No ale w wielu procentach. Możesz się nie zorientować, że na przykład nadjeżdża samochód, bo
No
jest
to nie wiem, może
elektryczny i
ja.
jedzie cicho.
No, ale nawet teraz mam te słuchawki, to słyszę, że szumi
Nie, ja
coś.
to robię, ja też słyszę, ale ja to robię dla zasady. Takiej, że lepiej jest mieć, wiesz, ten transparentny, jak jedziesz na rowerze, bo to jest niebezpieczne. No dobra, nieważne. No w każdym razie
Okej.
zorientowałam się, że właśnie noszę cały czas słuchawki, cały czas czegoś słucham. No i przez cały ten tydzień nie nosiłam słuchawek w ogóle. Tylko na jednego kola na godzinę. A tak to nie zakładałam ich w ogóle. I najpierw byłam z kimś na wycieczce, ale później poszłam na górę sama. I aktywnie zdecydowałam, tak jak aktywnie wybrałam nie korzystanie z komputera, tak samo aktywnie,
Optymizm.
i wybrałam
A.
optymizm, i aktywnie zdecydowałam, że nie będę zakładać słuchawek na całą moją wycieczkę. Mam wrażenie, że dla niektórych to się może wydać jakimś w ogóle absurdalnym osiągnięciem, i tak wygląda po prostu życie,
No właśnie,
ale.
ale nie, bo ja zauważyłam ostatnio, że w ogóle ludzie na przykład słuchają audiobooków w górach i to mnie zaskoczyło, że właśnie ktoś wybiera, żeby robić coś w górach. Chyba, że, no dobra, może jeśli ktoś nie mieszka w górach, albo jest w górach kilka razy do roku i traktuje to jako zwykły spacer, no to dobra, no to może to jest coś innego, ale dla mnie bycie w górach jest takim po prostu świętym czasem, że ja muszę być jakby w kontakcie z tymi górami, jakby ja muszę słyszeć, co się dzieje, jakie są odgłosy z otoczenia, muszę dobrze jakby widzieć, jakby nie mogę mieć jakiegoś zagłuszania, ja nawet nie chcę rozmawiać za bardzo, nawet jak mam kompana do rozmowy, to z większości czasu też nie rozmawiam, bo też bym miała zadyszkę, ale w ogóle zastanówmy się nad tym, dlaczego ludzie chodzą w słuchawkach po górach.
No, bo na przykład chciał w międzyczasie
okay, koniec
posłuchać
zastanowienia.
Książki, ale ja też bym chętnie posłuchała książki, jak idę gdzieś przez 8 godzin.
No, ale jednak tego nie zrobiłaś, więc powiedz
no,
dlaczego.
Ale jednak tego nie zrobiłam, dlatego że realizowałam swój prywatny eksperyment dotyczący właśnie tego, że spędzam ten cały czas w słuchawkach.
No, ale to jaki był cel tego eksperymentu?
Jak cel każdego eksperymentu? Zobaczyć, co się stanie.
Ale musiała być jakaś teza.
No, moja teza była po prostu taka, że jak się będę lepiej czuła, czy będzie to dla mnie do zrobienia, bo jednak zorientowałam się, że naprawdę dużo więcej czasu spędzam w tych słuchawkach, niż by mi się wydawało.
Ale też powiedziałaś wcześniej mi, że chciałaś być bardziej uważna po prostu.
A no tak, oczywiście, że chciałam być bardziej uważna.
Do tego dążyłam.
Chciałam być bardziej uważna, absolutnie. I też przy okazji, nasza pierwsza wycieczka, ponieważ była w deszczu, no to i też byłam w towarzystwie, no to nie spotykałam za dużo osób na drodze, natomiast później w...
Większość ludzi wybrała pesymizm.
Tak, albo po prostu racjonalną ostrożność. Natomiast tego kolejnego dnia, kiedy już szłam sama, była piękna pogoda i było mnóstwo ludzi na szlaku. No i ja sobie zaczęłam ich słuchać. Zaczęłam sobie myśleć swoje myśli, zaczęłam słuchać innych ludzi, i pomyślałam sobie, wow, życie jest proste. I myślę, że wiesz, nawet to, że nosisz cały czas słuchawki, zabiera przestrzeń, bo mi się wydawało, że ja słucham i myślę na bieżąco i wymyślam rzeczy, bo często tak jest, ale wydaje mi się, że właśnie ta przestrzeń taka, która jest poza medytacją, tylko taka po prostu przestrzeń, że właśnie na przykład idziesz i nie słuchasz nic, też jest bardzo potrzebna. No i chyba będę tego robić więcej.
No masz więcej przestrzeni na własną jakąś autonarrację wtedy, nie?
No i wydaje mi się, że też właśnie jest to taka poniekąd akceptacja dyskomfortu tego, że na przykład no czasami myślę sobie, że na ulicy jest dla mnie za głośno i wolałabym założyć słuchawki, ale potem myślę sobie, takie jest życie. Takie jest życie, że czasami w niektórych miejscach jest za głośno. I tak jest po prostu.
No tak, tylko że ten hałas też dla wielu osób, nie tylko jakoś neuroatypowych, ale też po prostu osób, które mają jakąś wrażliwość sensoryczną, to jest po prostu męczące, nie? Że jakby, to, jakby ja też nie chcę ani gloryfikować, ani demonizować słuchawek i wyciszania tam się stoperami i tak dalej, ale myślę sobie, że trzeba zaznaczyć, że to naprawdę może być bardzo, bardzo męczące i wręcz na takim poziomie no oczywiście nie na poziomie fizycznym takiej jakbyś przebiegła się, ale trochę gdzieś tam zabiera jakiejś takiej przestrzeni potem do innego działania. No ale to jest też ważne, że to myślę, o co ci chodzi, czyli taki trochę nie uciekanie w jakieś treści typu właśnie podcast, książka, tylko trochę takie pobycie ze sobą i pobycie ze swoimi myślami, a nie wybieranie jakiejś takiej odskoczni czy jakiegoś takiego dystraktora.
I też myślę, że jednak bycie w słuchawkach sprawia, że jesteś osobno od świata. I ja lubię być osobno od świata, bo mój świat też jest super fajny i ciekawy i bardzo często wystarczający dla mnie, ale faktycznie podczas tej wycieczki, samotnej wycieczki, bardzo się, pamiętasz, jak się spotkałyśmy, to powiedziałam ci, posłuchaj, ja teraz poznałam całą Polskę, bo nawet nie będąc częścią żadnej z tych grup czy wycieczek, miałam wrażenie, że spotkałam i posłuchałam tylu różnych osób i jakieś dało mi to różne takie przemyślenia i dostęp do osób, z którymi nie stykam się na co dzień, i do zachowań, z którymi też mam mało kontaktu na co dzień i wiesz, i nawet pomyślałam sobie, ktoś, jak szłam na tym szlaku, to ktoś powiedział, no Adam nie mógł z nami przyjechać, bo musiał pracować. I pomyślałam sobie, wow, czy my żyjemy w świecie, który jest właśnie tak ograniczony, że wiesz, że każdy zna jakiegoś Adama, nie? I że dla każdego, jak powiesz, no Ania nie mogła z nami przyjechać, bo musiała pracować, to każdy sobie mógłby pomyśleć o jakiejś Ani, nie? Że jesteśmy zamknięci w tych swoich bańkach tego, że każdy ma jakąś swoją Anię i każdy ma jakiegoś swojego Adama, do którego to by mogło się odnosić. I tak, wiem, ktoś zaraz powie, no ja nie znam żadnego Adama. Wow, niesamowite. No oczywiście, że tak, ale to jest jakby...
Adam Mickiewicz.
No właśnie.
Co, wy nie czytaliście Pana Tadeusza? Lol.
No właśnie. Jesteście w ogóle Polakami. No więc... A on był zapracowany, więc na pewno by nie mógł przyjechać. Chociaż Adam Mickiewicz też jeździł w Tatry.
Bo lubił pagórki zielone.
No, więc pomyślałam sobie, że wiesz, że jesteśmy zamknięci w takich dziwnych bańkach, w których każdy ma swoją, a nie każdy ma swojego Adama, do którego może się odnosić takie zdanie. Nie? Mhm. Tylko, że jak różne... Nie, nie wiem, jakby, jaki jest wniosek z tej obserwacji. Nie, ja bo nie
myślę,
ma żadnego.
Że pod tym odcinkiem trzeba zrobić ankietę, czy znasz jakiegoś Adama. Dajcie znać, czy znacie.
Ponieważ to jest serialetnia, to może być takie pytanie.
To, co mi się skojarzyło, jak mówiłaś jeszcze o słuchawkach, i wydaje mi się, że słuchałam, to było w jakimś odcinku podcastu Ezry Kleina, który bardzo lubię.
Wiem, mówiłaś mi o tym, nawet wysłałaś mi link do tego podcastu i też pomyślałam o tym, że mamy o tym porozmawiać a propos właśnie tego, jak noszenie słuchawek zmienia społeczeństwo, nie?
Tak, tylko że właśnie, jaki to był odcinek, w sensie, jaki był motyw przewodni tego odcinka, to już nie pamiętam, ale była taka obserwacja, że właśnie to noszenie słuchawek sprawia, że jesteśmy po prostu bardziej wyłączeni na relacje i nawet jakieś takie przypadkowe kontakty międzyludzkie. Wiadomo, że jak ktoś, wiecie, jakby sytuacja, którą miałam milion razy, ktoś coś mówi na ulicy i trochę nie wiem, czy to było do mnie, czy nie, albo nawet nie wiem na przykład, czy ktoś mi powiedział dzień dobry, bo nie słyszałam, bo miałam słuchawki i teraz nie wiem, czy mam odpowiedzieć, czy nie, bo na przykład to jest jakaś sąsiadka, którą mijam drugi raz dopiero. Albo jakaś starsza osoba mówi coś na przystanku, pyta o, nie wiem, czy autobus odjeżdża i jest ten moment, jakby ten czas interakcji się wydłuża, ale jakby dodaje się do tego niezręczności, bo musisz wyciągnąć tą słuchawkę, powiedzieć przepraszam, albo mogłaby pani powtórzyć, albo tam cokolwiek. I dopiero jakby ta osoba musi powtórzyć swoje pytanie, albo cokolwiek tam powiedziała, przez co jakby może też narasta jakaś taka, nie wiem, frustracja albo takie zniechęcenie, no bo skoro musisz drugi raz to powtórzyć, ta osoba cię nie słuchała za pierwszym razem, bo miała te słuchawki, to jakby dodaje bardzo dużo jakiegoś takiego muru albo takiej bariery w tych naszych interakcjach codziennych. Ale myślę sobie, że taka sama sytuacja może być nawet w biurze, gdzie na przykład różne osoby mają słuchawki, bo chcą się lepiej skupić, pracują na open space'ie i dużo osób używa słuchawek, żeby po prostu trochę wyłączyć właśnie się z tych dźwięków, bo to może być męczące i wówczas, kiedy ktoś do ciebie mówi, to jakby znowu następuje ten proces wyciągania słuchawek, rozpoczynania tej rozmowy jeszcze raz i tak dalej. No i w tym podcaście, którym słuchałam, którego teraz nie pamiętam, jaki to był dokładnie odcinek i o czym.
On był o tym właśnie.
Tak, ale właśnie było to wytłumaczone jako jedna z przyczyn też coraz większej samotności i właśnie pogorszenia naszych relacji międzyludzkich. I oczywiście to nie jest źródło tego, ale jest to jakiś widoczny element, nie?
Tak, i bardzo jestem ciekawa, dlatego mój plan jest taki, żeby po prostu mniej korzystać z tych słuchawek. Jednak. Mhm. Mimo, że bardzo je lubię i lubię z nich korzystać i lubię słuchać rzeczy i uczyć się nowych rzeczy, to chcę tego robić mniej. Mhm. I wystawiać się nawet na te dźwięki, które czasami myślę, że są za głośne, trudno. Ale to, co chciałam powiedzieć, to ciekawe, jak wpłynie na to, w jakim kierunku teraz idziemy, czyli widziałaś te nowe gogle, one się nazywają Air Goggles? Nie, jakoś inaczej. Air Vision?
Nie wiem.
Te Apple, te od
Ale
Apple.
To od,
tak.
Te gogle od Apple'a. Mhm.
I ostatnio coś oglądałam. Właśnie jakiś coś na YouTubie czy gdzieś, w którym osoba właśnie tłumaczyła, że większość firm teraz idzie coraz bardziej w tym kierunku i że za jakiś czas będziemy korzystać właśnie z nich tak jak teraz korzystamy z telefonów, no bo oczywiście, że wiesz, cena pójdzie w dół i to się stanie bardziej przystępne i to zacznie być czymś, tak jak AR wchodzi coraz bardziej, no to będzie dużo bardziej dostępne dzięki właśnie tej technologii, z której będziesz mógł po prostu korzystać na bieżąco, tak jak robisz rzeczy. I ciekawe, jak to na nas wpłynie.
Technologia versus relacje. To jest chyba osobny temat, na którym musimy porozmawiać.
Tak, ale tak. To prawda.
Don't you think?
No i moje ostatnie przemyślenie, wow, trochę się to zrobiło długie. No to oczywiście to, o czym mówiłam wcześniej, czyli zmiana perspektywy na niektóre rzeczy i mi się ciągle wydaje, że zaraz coś robię nowego, ale ja też mam taką specyfikę, że nawet jak sobie zrobię przerwę i mi się wydaje, że okej, mogę właściwie nic nie robić nowego. Taką mam właśnie specyfikację, dokładnie. Że mogę sobie nic nie robić, nie wymyślać nowego, to zawsze coś mi przyjdzie do głowy, że a można to zrobić, a można to zrobić, a można tak spróbować. Ja lubię robić nowe rzeczy i lubię się uczyć i lubię szukać nowych rozwiązań. I ostatnio zrobiłam sobie taki test, który Lori Santos z The Happiness Lab, ta z Yale, polecała z jakiegoś takiego VIA Institute. A propos tego, jakie są twoje główne cechy? Wyślę ci go. To jest 96 pytań i...
Dużo.
Dużo, no, ale szybko idzie, bo to też jest dostosowane pod ciebie. Finalnie te pytania się dostosowują.
Okej. Okay. Ale czego dotyczy ten test? Osobowości czy jakichś zasobów?
No więc ten test dotyczy głównych cnot.
Bardzo, bardzo biblijne słowo.
Głównych virtues.
Nie, to bardziej zasoby.
Bardzo fajny. Nawet może wrzucę link w opisie do tego odcinka. Możecie sobie sprawdzić. No i moje... A dobra, to wrzucę. I moje główne cnoty to jest... Pierwsza to jest ciekawość. Druga to jest... Przeczytam po angielsku i zaraz przetłumaczę. Curiosity, kindness, love of learning, fairness, honesty. Czyli ciekawość, uprzejmość, lubienie uczenia się, sprawiedliwość i szczerość. I myślę, że to też determinuje właśnie to, że właśnie szukam nowych rzeczy i ciekawią mnie one. I myślę, że tak... Że tak właśnie jest, że zawsze będę szukać czegoś ciekawego do robienia, nawet jakbym nie musiała, to chcę coś robić nowego i ciekawego i realizować. No ale zmiana perspektywy właśnie dotyczyła tego, że byłam z moją babcią i ona mi coś tam mówiła o swoich koleżankach, że tam jak wyjadę, no to ona pójdzie się zobaczyć z Milą. I ja mówię, a co Mila robi? Co Mila, znaczy jest na emeryturze, ale co Mila robiła całe życie? A no, Mila pracowała w sklepie. No, a Wanda coś tam. A co Wanda robiła? A Wanda pracowała w aptece. A Kasia tam jest kelnerką. A ktoś tam jest kimś tam. I wiesz, i pomyślałam sobie, no tak. I jakby to jest tyle. Wiesz, że nie trzeba być kelnerką, ale... W międzyczasie rozwijasz swój startup technologiczny i robisz coś tam, i robisz coś tam, i coś tam. I ja mam wrażenie, że ja mam zawsze 10 rzeczy poustawianych, które robię, że nigdy nie robię tylko jednej rzeczy. I z jednej strony zastanawiam się, czy to jest dobra rzecz, czy to jest zła rzecz. Niektórzy mówią mi, że to jest zła rzecz, bo właśnie jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego i na niczym się nie skupiasz tak całkowicie, ale niektórzy... mówią, to jest bycie multipotentialite i osobą, którą ciekawią różne rzeczy i która dobrze się odnajduje w wielu różnych aspektach. Więc myślę, że to zależy. Coraz więcej z nas robi kilka rzeczy naraz, mam wrażenie. Wiesz, że mogłabyś być tylko psycholożką. Ale jesteś psycholożką, podcasterką, autorką i jednak są osoby, które ciągnie do robienia więcej. Ale robienie jednej rzeczy naraz, takiej wiesz, prostej, która po prostu zapewnia ci życie i robienie sobie jakichś innych przyjemności i jakichś swoich rzeczy, które nie dają dochodu czy nie podwyższają, nie wiem, twojego jakiegoś statusu czy cokolwiek, to jest totalnie okej.
Mnie by nudziło.
Tylko ja zawsze o tym zapomnę.
Tylko, że z jednej strony pewnie są osoby i może jesteśmy w tej grupie osób, którym to po prostu przychodzi łatwo, bo sobie coś wymyślisz i zaczynasz to robić i w sumie to wychodzi, więc robisz coś jeszcze dalej albo dostajesz jakąś propozycję, szansę na coś nowego i łączysz te wszystkie jakieś rzeczy i cechy, ale to też trochę daje taki przekłamany obraz na zewnątrz, że właśnie możesz robić wszystko i jakby wystarczy tam marzyć i możesz spełniać swoje marzenia, bla, bla, bla. Tylko, że no nie każdy ma jednak tą możliwość, nie? I nie każdy może nawet ma do tego zapał albo wytrwałość, ale to daje taki przekaz, który dużo osób może interpretować jako czy wszystkim innym się udaje, tylko nie mi. Albo ja z jakiegoś powodu mi się to nie udaje. I to musi być coś złego we mnie, nie? To jest jakaś moja wadliwość, że ja nie mogę robić tych dodatkowych rzeczy. I myślę sobie, że to jest mega trudne, bo z jednej strony możemy motywować do tego, żeby szukać swojej drogi.
Myślę, że tak. Ja myślę też dużo o przywileju właśnie niedawno.
Ale to jest jednak ogromny przywilej. I ja uważam, że to, że mi się przytrafiło to, że oprócz tego, że jestem psycholożką i terapeutką, to jeszcze mam podcast i napisałam książkę. Ja myślę, że to jest po prostu szczęście, że jakby ja tego nie planowałam. Jakby ja nie myślałam sobie 5 lat temu, że jak kończyłam studia, ponieważ właśnie 5 lat temu skończyłam studia psychologiczne, miałam w tym roku taką okrągłą rocznicę, której jakoś nie świętowałam za bardzo, ale za chyba 6 dni, jak to nagrywamy, będzie właśnie 5. rocznica mojej obrony, więc może wtedy sobie poświętuję. A nie, to za... Tak, za 6 dni. Bo sprawdziłam datę.
O Jezu, a moja jest jakaś... Dzisiaj może nawet... Albo jakoś jutro jest moja rocznica też obrony. Ale 3.
Okej. Okay. It's time to celebrate.
3. I pamiętam, że miałam na egzaminie, który zdawałam z domu, z tego miejsca, bo była pandemia i wszystko się przesunęło chyba pół roku. Miałam pytanie, czy można diagnozować zaburzenie osobowości u dzieci. I dlaczego nie?
A, to proste. No, bo nie można.
A nie, nie było tego w pytaniu. O, a to zabrzmiało. Ty zadał mi takie pytanie. Czy można diagnozować zaburzenie osobowości u dzieci i dlaczego nie można? Nie było.
No tak,
było,
ale to wracając jeszcze szybko, że to 5 lat temu, ja nie marzyłam nawet o byciu podcasterką. Ja nawet nie wiedziałam wtedy chyba, że są podcasty. Myślę, że wtedy, jak miałam tą aplikację podcasty na iPhone'ie, to miałam takie, co to są te podcasty? Nie wiem, co to jest. I w ogóle nie używałam.
Wiem, Ania, bo jak się poznałyśmy, to ci wytłumaczyłam wszystko.
Wtedy już słuchałam jakichś podcastów, ale to pewnie 2. No więc... Myślę, że to jest totalnie było szczęście i jestem za to wdzięczna, tak, ale czy każdemu takie szczęście się przytrafi?
No dobrze, ale do szczęścia trzeba też włożyć trochę ciężkiej pracy,
oczywiście, że tak.
Mogłabyś po prostu oczekiwać na maila versus pisać maila.
No
nie?
Tak, oczywiście, ale jakby jakie były szanse na to, że to się nie wydarzy? No dużo większe niż to, że się wydarzy, ale się wydarzyło, więc czy pomogłam temu szczęściu? Na pewno.
Myślę, że to jest coś, o czym możemy porozmawiać osobno i myślę, że nie ma tutaj jednej właściwej odpowiedzi, tylko po prostu masa przemyśleń.
Myślę, że w tym odcinku nie ma jednego wątku, tylko masa przemyśleń.
To jest odcinek na lato i na lata.
Dokładnie.
No więc to takie luźne przemyślenia zebrane z wakacji. Czekają mnie jeszcze jedne wakacje, więc być może wrócę z nich z zupełnie innymi przemyśleniami. Mm-hmm. Ale to się okaże.
No ja niestety już nie będę na wakacjach.
Tak, powiedziała osoba, która jedzie na 2 festiwale muzyczne.
Bo to nie są wakacje, to jest ciężka, to jest obowiązek. Ciężki wysiłek. To jest ciężki wysiłek. Bycie na nogach do rana. No.
Thank you for your service.
Moim małym marzeniem, osoby, które dosłuchają tego odcinka do końca, czyli pewnie jakieś 3 osoby, usłyszą moje najskrytsze marzenie, to jest, żeby być side job mój, to jest bycie DJ-em.
Naprawdę?
Terapeutką DJ-em. Tak, to jest moje małe marzenie. Może kiedy się spełnię, bo są takie kursy DJ-skie.
Dla terapeutów?
No,
w ramach szkoły psychoterapii?
Tylko, że boję się, że wiesz, poszłam na taki kurs i wcale by mi się nie podobała ta muzyka, którą ktoś tam na przykład jakieś niefajne techno robi.
A jak jesteś DJ-em, to ty musisz robić muzykę.
No wiem, ale ja nie wiem, na czym polega taki kurs. Musiałabym...
No to właśnie idziesz na kurs i się nauczysz tego tam.
Okej. Seems good.
Uda ci się to, na pewno. Zobacz już, ile ci się udało.
Jak zdam egzamin terapeutyczny, znaczy terapeutyczny, na bycie certyfikowanym terapeutą, to pójdę sobie na kurs DJ-ski i połączę te dwa światy. To wszystko się tak zazębi. Że wiesz, jakby za dnia terapeutka, w nocy DJ-ka.
A jeszcze a propos tego, co może pomóc na twoją depresję, przyjdź wieczorem na mój koncert. Do zobaczenia!
Zajebisty set, mordo. Przyjdź, przyjdź. Potuptasz i od razu depresja minie.
Wow, twoja praca terapeutyczna wejdzie na zupełnie nowy poziom. Może opracujesz jakąś własną metodę.
Tak, myślę, że to miałoby naprawdę duży potencjał, gdyby MDMA było legalne.
Myślę, że MDR.
Nie, niestety się przejęzyczyłam, ale tak. Albo jakieś tam inne psychodeliki.
EMDA. EMDA to jest kompilacja EMDR-u i MDMA.
Jezus Maria.
O Jezu,
ruszanie
ja
gałkami ocznymi
teraz
na MDMA to musi być intensywne. Intensywne ruszanie gałkami.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dzięki, pa!